Proszę, otwórzcie psalm 23. Pierwszy werset. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy, abyś zechciał teraz nas poprowadzić, poprowadzić nas w tajemnicę swojego słowa. Prosimy, abyś łaskawie, dzięki krwi przelanej na krzyżu, abyś łaskawie zechciał objaśniać i tłumaczyć nam rzeczy, które ze względu na nasz grzech przede wszystkim są często poza nami. Prosimy o Twoją dobroć, o Twoją łaskę, o Twoją wierność. Amen. Słuchajcie, psalm 23, który śpiewaliśmy, jak ktoś go nazwał, jest perłą wśród psalmów. Jest to jeden z lepiej znanych i jeden ze wspanialszych psalmów, które mamy w Biblii, w psalterzu. I psalm, zwróćcie uwagę, rozpoczyna się, jest to psalm Dawidowy, rozpoczyna się od wyznania. Kto jest moim pasterzem? Dawid nie mówi, Pan jest pasterzem moim, a nie mówi, jeśli Pan jest moim pasterzem. Zwróćcie uwagę, nie ma czegoś takiego. Ani mam nadzieję, że Pan jest moim pasterzem. Ani nawet Dawid nie mówi, Pan jest pasterzem. Nawet czegoś takiego nie stwierdza, ale stwierdza, Pan jest pasterzem moim. Czyli nie dość, że mamy pewność, nie dość, że nie ma żadnego powątpiewania, to jeszcze bardzo bliskie zastosowanie tego wersetu w życie, w jego własne życie, w historię jego własnego życia. Mówi, Pan jest pasterzem moim. Pan jest pasterzem moim. To jest mój pasterz. Słuchajcie, w naszym życiu jest bardzo wiele pretendentów do tej roli i musimy sobie zdawać z tego sprawę. Nie jeden chciałby nas porwać ze sobą i unieść. Tak już to jest, tak ten świat jest skonstruowany, że tak naprawdę nie ma ucieczki od misyjności. Wszyscy są misyjni. Wszyscy mają jakąś misję. Wszyscy chcą przewodzić i zabierać i w jakieś rejony. Każdy ma jakieś dobro, ku któremu chciałby innych zabrać. Tak więc nie ma ucieczki od prowadzenia. Jeżeli ty nie poprowadzisz swoich dzieci, jeżeli ty nie zinterpretujesz im świata, to nie oznacza, że one nie będą, nie zostaną poprowadzone, albo że ten świat nie zostanie przez kogoś innego im zinterpretowany. Świat zostanie im zinterpretowany, świat zostanie im wyjaśniony, tyle tylko, że niekoniecznie tak, jak byś chciał. Tak więc nie ma neutralności. Pasterza masz, ktoś ciebie prowadzi, ktoś o ciebie dba, albo przynajmniej udaje, że to czyni. Dawid mówi, Pan jest moim pasterzem. I w zasadzie cała reszta tego psalmu to jest niczym innym, jak tylko wyjaśnieniem, objaśnieniem, jak wygląda to pasterzowanie, na czym polega, jakie są cechy, co to oznacza, że to Pan właśnie, a nie kto inny, jest moim pasterzem. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Jak oczywiście wiemy momentalnie, to, kogo Dawid tutaj obrazuje, to jest nasz Pan Jezus Chrystus i oczywiście momentalnie myślimy i słusznie o Ewangelii Jana, o 10 rozdziale. Tam właśnie jest mowa o dobrym pasterzu, który widząc lud, zauważa natychmiast jego potrzeby i go karmi. Jeśli dobry pasterz dba o mnie, on wie zawczasu, co jest mi potrzebne. Mariusz, jakbyś mógł proszę włączyć Wysłałem wam wczoraj szósty rozdział z Ewangelii Jana, dlatego że dziesiąty rozdział jest oczywisty, a ten szósty rozdział może jest mniej oczywisty. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, niektórzy pamiętają, a niektórzy wręcz nie mogą pamiętać, ale swego czasu jestem całkiem pewny, Denis Turi miał u nas kazanie właśnie z tego psalmu. I ku zaskoczeniu nas wszystkich okazało się, że w centrum czy w sercu tego urywka wydaje się zwrot, który jest zupełnie jakiś drugorzędny, wydaje się zupełnie niepotrzebny, czy jakieś wtrącenie, które wydaje się jakieś przynajmniej pięciorzędne. Przyczyna, że akurat zwracam waszą uwagę na ten urywek szóstego rozdziału Ewangelii Jana, jest to, abyście byli wnikliwymi czy zachęceni ku wnikliwemu studiowaniu Słowa Bożego. To jest jedna sprawa. Abyście widzieli psalm 23 w tym urywku. To jest druga sprawa, dlatego że to właśnie Jezus wskazuje w tym urywku na wypełnienie tego psalmu, psalmu 23. A po trzecie, przyczyna, dla której wam to wysłałem, jest taka, żebyśmy wszyscy nie uważali, że w Słowie Bożym są jakieś rzeczy drugorzędne, jakieś takie niepotrzebne, jakieś takie bezsensowne. Bo to, co nam się wydaje jako zwykłe, niepotrzebne wtrącenie, jak się okazuje, jest sednem tego urywka. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o to, aby wskazać na pasterza, dobrego pasterza, że to właśnie Chrystus jest wypełnieniem słów psalmisty i o tym ten urywek mówi. Zobaczcie, w sercu tego urywka jest, a było dużo trawy na tym miejscu. Dużo trawy. I teraz zobaczcie, jak wspaniale on rozchodzi się w każdym kierunku. Z jednej strony rzekł Jezus, każcie ludziom usiąść. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Zobaczcie na ósmy werset. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest na tak wielu? I odpowiednik Jezus wziął te rzeczy, wziął chleby, podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. Czyli Jezus bierze, wdzięcznie dziękuję Bogu za to, co ma dostępne i zobaczcie, co z tego Bóg zaprowadza. Zobaczcie siódmy werset. Odpowiedział mu Filip. Za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. I teraz zobaczcie, odrobina. Co się dzieje z odrobiną w wersecie 12? A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich, podobnie pojawia się odrobina. Pozbierajcie pozostałe okruchy, odrobinę, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. I następnie C, a mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić. I 14 odpowiednik, wtedy ludzie ujrzawszy cud, chodzi o to, kim jest Jezus, jak zinterpretować jego osobę. Ludzie ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. B, a Jezus podniósłszy oczy, ujrzał mnóstwo ludu, które przychodzi doń, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść. I następnie reakcja ludu, która jak gdyby wdzięczność ludu, niezupełnie nie oparta na właściwym zrozumieniu, ku czemu czy w jaki sposób królestwo Jezusa miało przyjść. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. I zobaczcie początkowe A i A prim. a była blisko Pascha, święto żydowskie. A gdy nastał wieczór, pamiętacie, w kalendarzu żydowskim tak to się rozgrywa, uczniowie jego zeszli nad morze. Tak więc całość tego urywka wydaje się wskazywać na to, iż wypełnieniem psalmu 23 jest właśnie Chrystus. Chrystus chce w wyraźny sposób zabrać nas właśnie w tym szóstym urywku, jak również następnie bez wątpienia w szóstym rozdziale, jak i w dziesiątym rozdziale właśnie do psalmu 23 i wskazać, iż on jest wypełnieniem tych słów. W księdze Ezechiela czytamy: moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a ja jestem waszym Bogiem, mówi Wszechmocny Pan. W księdze Izajasza w 40 rozdziale: oto Wszechmocny Pan przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zrobił, są z nim, a ci, których wypracował, są przed nim. O nas mowa. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. Zwróćcie uwagę, pasterz, o którym mówi Dawid, jest pasterzem, który dba o owce swoje, który jest wrażliwy na ich potrzeby, wrażliwie je chroni. I właśnie w Ewangelii Jana w 10 urywku: ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna, ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Czyli nie ma lepszego pasterza, nie można sobie wręcz wyobrazić lepszego pasterza niż ten, który życie kładzie za owce swoje. Słuchajcie, jakoś nie za bardzo my chyba to pojmujemy, chwytamy, rozumiemy, czy zbyt lekko towarzymy wielokrotnie. Zastanówcie się nad tym. Pan jest pasterzem moim i on życie kładzie za mnie. On jest gotów i złożył życie swoje w zamian za mnie, za owce swoje. Tak więc jak czytamy, ponieważ on jest pasterzem moim, to zaraz pierwszy rezultat, pierwszy owoc tego jest właśnie to, iż niczego mi nie braknie. Mamy chyba tutaj w tym wersecie najwyraźniej widać kontrast między wiarą a jej brakiem. Wiarą i niedowiarstwem. Jeśli Pan jest moim pasterzem, prawda jest taka, że niczego brakować mi nie może. Jeżeli On jest moim pasterzem, właściwa reakcja może być tylko wdzięczność. Nic poza tym. Nie może mi niczego brakować. Dlaczego? No, dlatego, że wszystko sprowadza się do wiary i wszystko sprowadza się do zaufania. Niczego mi nie brakuje. Dlaczego? Dlatego, że ufam mojemu pasterzowi. Dlatego, że wiem, że jeśli on dba o mnie, niczego mi nie brakuje. A jeżeli myślę, że naprawdę czegoś rozpaczliwie mi brakuje, tak naprawdę zaczynam podważać jego pasterzowanie, jego mądrość, to, że on stosuje właściwe środki w prowadzeniu mnie. I czytamy: niczego mi nie braknie, na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Widzicie, niwy zielone, dokładnie to, o czym mówił szósty rozdział Ewangelii Jana. W miejscu tym było dużo trawy. Na niwach zielonych pasie mnie, prowadzi mnie nad pasze zielone, jak mówi, jak ujmuje to Biblia Gdańska. Nad wody spokojne prowadzi mnie, pokrzepia moją duszę. I wszystko to czyni, duszę moją pokrzepia. Zwróćcie uwagę, trzeci werset jeszcze. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Nad wody spokojne prowadzi mnie, pokrzepia moją duszę. Wszystkie te rzeczy czyni, a wszystko czyni ze względu na swoje imię. Ze względu na siebie. Tak naprawdę to jest podstawa, to jest fundament niewzruszoności oddania pasterza nam. Bóg nas kocha ze względu na własne imię. Ze względu na własne imię. Słuchajcie, w Ewangelii, w Księdze Ezechiela czytamy, dlatego tak powiedz, to jest 36 rozdział, dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi Wszechmocny Pan, ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich. I poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okażę się święty pośród was. I następnie cała seria błogosławieństw. I pokropię was wodą czystą i będziecie czyści od wszelkich waszych nieprawości i od wszelkich waszych bałwanów oczyszczę was. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. I następnie cały ten urywek, cała seria błogosławieństw, ponownie kolejna klamra, która spina ten urywek. Nie ze względu na was ja działam, mówi Wszechmocny Pan. Niech wam to będzie wiadome. Czyli to, co wydaje się ze względu na siebie Bóg działa, coś, co może ktoś powie, że powinno nas zasmucić, tak naprawdę dodaje nam wielkiej radości i pewności, że jesteśmy bezpieczni w Bogu, że to nie ze względu na nasze działania, nie ze względu na naszą dobroć, ale ze względu na Boga. W Księdze Daniela w 9 rozdziale widzimy to samo. Lecz teraz wysłuchaj, o Boże, woła Daniel do Boga. Lecz teraz wysłuchaj, o Boże, modlitwy Twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swe oblicze nad Twoją spustoszoną świątynią. I następnie ze względu na siebie samego, o Panie, nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz. Tak więc Dawid widzi, że nie ma żadnej sprawiedliwości. Zresztą w tej modlitwie w 9 rozdziale to mówi, iż nie ma żadnej sprawiedliwości. I jedyną sprawiedliwość, czy jedyną nadzieję, jaką przynosi przed Boga, to jest właśnie jego oddanie, Boże oddanie swojemu własnemu imieniu. Na niwach zielonych mnie pasie, zobaczcie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Wiemy, że nie wszystkie wody są błogosławieństwem. Nie każdy deszcz jest błogosławieństwem. W psalmie 1 już widzieliśmy błogosławieństwo, którym jest woda, ale w psalmach również pełno jest wód, które nim nie są. Obraz, który wzburzonych wód, wściekłych wód, to jest obraz zniszczenia i buntu ludzkiego przeciwko Bogu. Ale Dawid mówi tutaj o czymś zupełnie innym. Pasterz prowadzi mnie nad spokojne wody. Dobry pasterz uspokaja nas, uspokaja naszą szamotaninę, uspokaja nasze stresy. Co więcej, nie tylko, że uspokaja nas teraz w tej szamotaninie obecnej, prowadząc nas nad spokojne wody, ale prowadzi nas nad ostateczne spokojne wody. Tak moglibyśmy to ująć. Pamiętamy, w niebie przed tronem Bożym zobaczymy ocean jak kryształ w 4 rozdziale Księgi Objawienia. Ocean jak kryształ, spokojny, uspokojony. Tak więc nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje, ze względu na siebie samego. Pan jest pasterzem moim. Teraz dochodzimy do serca tego psalmu, czwarty werset, który wydaje się nieco jakiś niepasujący, może co nieco. Czwarty werset. Choćbym nawet szedł ciemną doliną. Jeżeli piszecie po Biblii, możecie tam dopisać, że nie wiem dlaczego tłumacze użyli tutaj właśnie tego określenia, ciemna dolina. Wszędzie Czesław Miłosz, tłumaczenia angielskie, większość tłumaczeń, może poza tłumaczeniem tysiąclatki. Większość tłumaczeń mówi tutaj o dolinie cienia śmierci. Dlatego, że to jest jedno słowo, które tam występuje, ciemna dolina. I tak naprawdę to jest zlepek dwóch słów. Cień śmierci. Dolina jest to dolina cienia śmierci. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, czy doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twój i kij twój mnie pocieszają. Zwróćcie uwagę, że ten psalm nie jest jakimś psalmem naiwnym, psalmem, który utopi, który opisuje nasze życie, jakby to było jeden ciąg nieustannych błogosławieństw. Dlaczego? Dlatego, że są czasy i miejsca, które wydają się przeczyć dobroci pasterza. Są czasy, miejsca i okoliczności, które jako Kościół też niedawno żeśmy przeszli przez taki czas, które wydają się przeczyć dobroci pasterza. Jakże często, czy jakże zawsze, można tak powiedzieć, nie po polsku, boimy się tego, co nieznane. I tak naprawdę ten psalm, czy ten werset o tym mówi. Uczniowie, pamiętacie może jeszcze, bali się wejść w obłok wraz z Jezusem. Dlaczego? Dlatego, że to było coś dziwne, nieznane. Są czasy, kiedy nasz wzrok nie jest w stanie, jak czasy, o których mówi ten werset, kiedy nasz wzrok nie jest w stanie przeniknąć ciemności, która tak naprawdę spowija cały kontekst naszego życia. Bez względu na to, jakbyśmy się nie starali, nie jesteśmy w stanie przeniknąć tego, co przed nami. Jednak prawdy z każdej strony tego wersetu pozostają niewzruszone. I może nawet bardziej niewzruszone w tym wersecie czwartym. Choćbym nawet szedł ciemną doliną. Słuchajcie, dobry pasterz wie, że nie ma innej drogi. Co więcej, owce też to rozumieją. Choć czasami wydaje się, że wiele rzeczy można byłoby tak prosto i tak bezwysiłkowo rozwiązać inaczej, ułożyć inaczej. Ale widzicie, tak jak pasterz przeszedł, tak i owce naprawdę zmierzające do życia, czyli do niego, muszą przejść tą samą drogą. I tak pasterz nie prowadzi nas inną drogą, nie omija ciemnych dolin, ale tak naprawdę towarzyszy swoim owcom pośrodku ciemności, zwątpienia, lęku, powtarzając, nie bójcie się. Pamiętacie pewnie w Ewangelii Jana, jak często to właśnie, ten zwrot pojawia się na ustach Jezusa. Nie bójcie się. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Kiedy wchodzę w ciemną dolinę, dolinę cienia śmierci, czuję się niepewnie, każdy z nas czuje się niepewnie, ale zwróćcie uwagę, że prorok mówi, choćbym nawet szedł. To jest ciekawa rzecz. Nie biegł, nie uciekał w panice na dźwięk najmniejszego szelestu w ciemnościach, ale szedł. Ten, którego pasterzem jest Pan, idzie, dlatego że wie, iż Pan mu towarzyszy. Sting chyba śpiewa. że dżentelmen nigdy nie biegnie, zawsze chodzi. I wygląda na to, że podobną rzecz tutaj widzimy. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, nie muszę biec w panice, idę spokojnie naprzód. Spurgeon mówi o tym wersecie, stwierdza, że ten werset wyraźnie mówi, że śmierć nie jest naszym celem, naszym domem, lecz jedynie gankiem, jedynie drzwiami. Co więcej, mamy do czynienia nawet nie ze śmiercią, ale jedynie z cieniem śmierci, z doliną cienia śmierci. Tak jakby śmierć stała przy drodze, przy ścieżce, którą podróżujemy, i jedynie rzucała cień na naszą drogę. Dlaczego cień? Dlatego, że nieopodal, tuż, tuż jest niczym niezmącone światło, ku któremu podróżujemy. Również Spurgeon mówi o żonie pewnego misjonarza w Bombaju, która umierała. Jej przyjaciółka pocieszała ją, mówiąc, że ma nadzieję, że Zbawiciel będzie jej towarzyszył przez tą dolinę cienia śmierci. Na co ta umierająca kobieta odpowiedziała: jeśli to ma być ta ciemna dolina, to nie ma w niej odrobiny ciemności. Wszędzie jest światłość. I tak naprawdę, słuchajcie, tak to wygląda, że te rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się ciemne i przerażające, tak naprawdę, kiedy nasz Pan towarzyszy nam pośrodku tych doświadczeń, okazują się nagle być nieoczekiwanie, wręcz źródłem, czy rozświetlone, niewyobrażalnym źródłem światła. Werset mówi: zła się nie ulęknę. Zwróćmy uwagę, że nie jest tutaj mowa o tym, że zła nie będzie, że zło się nie pojawi, że zło się nie wyłoni, że zło nie zaryczy z brzegu, ze skraju ścieżki, po której idziemy. Ale werset mówi, że zła się nie ulęknę, czyli zło będzie, ale nie będzie ono dla mnie przerażeniem, dlatego że pasterz nam towarzyszy. Pasterz nie pozostawia owiec, wchodzi wraz z nimi w ciemności. Co więcej, jest bardzo dobrze wyposażony, by odpędzić wszelkie zagrożenie, które może się nagle wyłonić z ciemności. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Laska Twoja i kij Twój są dla mnie pocieszeniem. Następnie czytamy w 5 i 6 wersecie: zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją. Kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Czyli Pan jest moim pasterzem. On dba o mnie. On wie dokładnie, w jego ekonomii nie ma ani braków, ani rzeczy zbytecznych. Możemy mu ufać, że te rzeczy, przez które nas prowadzi mądry pasterz, wie, co robi. Możemy na nim polegać, spolegać, złożyć na nim nasze troski, nasze życie, ufnie, z ufnością. Co więcej, 5 i 6 werset, jak widzimy, mówią o tym, iż Bóg prowadzi nas ku zwycięstwu. Tak jak Jezus odniósł zwycięstwo, pamiętacie, gdzie to jest napisane, w liście do Kolosan bodajże, tak jak Jezus odniósł zwycięstwo nad siłami ciemności, wystawił je na pokaz, tak prowadzi również nas ku zwycięstwu. 5 werset: zastawiasz przede mną wobec nieprzyjaciół moich stół. To werset zwycięstwa i obfitości. Zastawiasz przede mną stół. Nikt się nie śpieszy, tak jak w 4 wersecie: choćbym szedł, podobnie tutaj. Pasterz zastawia przed nami stół. Nikt się nie śpieszy, nie biega. Wydaje się, że tyle zagrożeń, które są tuż, tuż, Wydaje się, że tyle szamotaniny w naszym życiu i tyle niepewności. I oto zobaczcie, przychodzimy co tydzień oto na to miejsce i teraz po środku, w bezpośrednim obliczu wrogów i zagrożeń i niepewności. Częstokroć pośrodku najciemniejszej doliny zwątpienia, o której mówił Ben Zedek. Pośrodku tego wszystkiego, oto Bóg zastawia, przygotowuje stół dla nas i zapewnia nas o zwycięstwie, które na 100% niechybnie, na pewno nadchodzi, które On zaprowadza w naszym życiu. Tak więc tyle zagrożeń, tyle niepewności, tylu wrogów, którzy na nas czyhają, a oto pasterz szykuje ucztę. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Tak więc to jest perspektywa wiary. Perspektywa wiary to jest dobroć i łaska towarzyszą mi. Perspektywa wiary nie tylko, że Ty, Boże, nie to, że się nie boję, bo nie o tym mówi ten werset, ale że to Ty odnosisz zwycięstwo nad moimi strachami. I teraz perspektywa wiary mówi, że dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. Wiara w taki sposób interpretuje całość życia. Będą mi towarzyszyły nieustannie. Wierność Twoja nigdy nie zawodzi. Nigdy nie zawodzi, aż zaprowadzisz mnie do swojego domu, gdzie zamieszkam przez długie dni. Zwróćcie jeszcze uwagę na 5 werset. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Ty dajesz mi swojego ducha, Ty uspokajasz mnie. Co więcej, nie tylko, że kielich mój jest pełny, ale kielich mój przelewa się. Czyli wręcz moja wdzięczność, ta dobroć, którą zlałeś na mnie, na mój dom, wręcz nie może pomieścić się we mnie. Taka jest perspektywa wiary, taka jest perspektywa, którą psalmista Dawid namalował przed naszymi oczami. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za niewypowiedziane zapewnienie. Niewypowiedziane zapewnienie tego, że Ty nas prowadzisz. Że Ty nas prowadzisz szczególnie, czy zwłaszcza, kiedy wokół nas robi się ciemno. Dziękujemy za tą pewność, dziękujemy za to pocieszenie. Dziękujemy, że nie musimy polegać na swoich własnych siłach, ale możemy polegać na Twoich siłach i na Twoim wyposażeniu. Boże, Ty przenikasz ciemności, które często wokoło nas się pojawiają, których my nie jesteśmy w stanie przeniknąć. Dziękujemy, że Ty jesteś takim Bogiem, który z pewnością, bez powątpiewania, podbija wszelkie nasze niepewności i wszelkie nasze strachy. Amen.